Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dostałem na dzisiejsze przedpołudnie za zadanie zmierzenie się z takim tematem, który brzmi następująco. Jeśli opatrzność Boża czuwa nad nami, to dlaczego potrzebujemy wstajeństwa świętych? Czyli rozbiję, to jest duży temat i rozbiję, spróbuję go rozbić na dwie części, czyli pierwsza część będzie poświęcona Bożej opatrzności, a druga część będzie poświęcona świętym. Dlaczego potrzebujemy świętych? Po co nam święci, skoro mamy Bożą opatrzność? A być może właśnie święci są potrzebni po to, żebyśmy mogli lepiej odkryć, nauczyć się, wyczuwać, rozpoznawać, poddawać się, wchodzić w pewien dialog, w pewną współpracę z Bożą opatrzności. Czym jest Boża opatrzność? Teraz próbuję zająć się tą drugą częścią. Wydawała mi się bardziej intrygująca, ciekawa. Po co nam, dlaczego potrzebujemy dzisiaj świętych? Można byłoby powiedzieć, skąd ja postawię taką hipotezę. Skąd gwałtowne i nagłe zapotrzebowanie na świętych albo na świętość. Jak to wyjaśnić w kontekście Bożej opatrzności? Kiedy mamy na myśli Bożą opatrzność, kiedy nam przychodzi na myśl to słowo, to z czym nam się to kojarzy? Co nam przychodzi do głowy? Boża opatrzność to jest, można było powiedzieć innymi słowy, Boże działanie. A Boże działanie przede wszystkim to jest wielkie dzieło stworzenia. Bóg z niczego wyprowadził całą tą rzeczywistość, wszechświat, w którym istniejemy, który możemy sprawdzać, zgłębiać, poznawać, uczyć się w nim żyć. Rozpoznajemy też, że ten wszechświat, Pan Bóg go nie stworzył gotowego, doskonałego, ale go stworzył jako pewien projekt, który się rozwija. Takie hipotezy, nawet naukowe jak ewolucja, one w jakiś sposób też charakteryzują, pomagają nam odkryć, że świat zmierza do czegoś. Kiedy się przypatrujemy temu wszechświatowi, kiedy to robią także specjaliści wyposażeni, uzbrojeni we wspaniałą aparaturę, też astronomiczną, to odkrywają, że nie da się tego świata wyjaśnić przy pomocy jakiejkolwiek teorii chaosu czy przypadkowości. Że tylko głębsze spojrzenie, głębsze przypatrzenie się temu, co się dzieje w tym wszechświecie, pozwala nam zrozumieć, dopatrzyć się, że tam jest wewnątrz pewien projekt, pewien plan. Niektórzy go nazywają inteligentny projekt. Jakaś ręka Boża, która doprowadza to wszystko, do, co istnieje, do pewnego spełnienia się. To idzie w jakimś kierunku, w jakąś stronę. Można byłoby powiedzieć, że nawet weźmy pod uwagę samą naszą Ziemię. Warunki, w których żyjemy, te warunki tak optymalne, tak doskonałe do tego, żebyśmy mogli żyć, żeby były rośliny, żeby były zwierzęta, żeby życie ludzkie mogło się tutaj realizować, to nie jest dziełem przypadku. Wystarczyłoby zmienić odrobinę, jakiś parametr i wszystko zakończyłoby się jedną wielką ruiną. Dlatego jest pewna ręka, ręka Boga, która prowadzi ten wszechświat, nie tylko stworzyła go, ale go utrzymuje nieustannie w istnieniu. Prowadzi go do pewnego celu. Tym celem jest Chrystus. My żyjemy w takim napięciu między dwoma biegunami, można byłoby tak powiedzieć. Żyjemy pomiędzy dwiema rzeczywistościami, dwiema siłami, które mają ogromny wpływ na nasze życie. Z jednej strony to jest działanie Pana Boga, Boża opatrzność, a z drugiej strony to jest ludzka wolność. I Bóg, jeśli mówimy Boża opatrzność i mamy na myśli działanie Pana Boga, to możemy przyjąć, że Bóg podarował nam wolność i zawsze będzie ją respektował. Więc człowiek może poddawać się jednemu i drugiemu albo dokonywać wyboru między jednym i drugim. Bóg swoim działaniem proponuje nam wspaniały świat, wspaniałe warunki do tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy się urzeczywistnili. I prowadzi całą tą rzeczywistość kosmosu, historii, naszego osobistego życia też w stronę pewnego dobra, wspaniałego dobra. Chcę, żebyśmy osiągnęli szczęście, ale w Chrystusie. Żeby cały wszechświat też z nami i dzięki nam doznał tego właśnie, spełnienia szczęścia w Chrystusie. Tylko, że człowiek jest wolny. Może to przyjąć, może to zlekceważyć, może to odrzucić. Święty Augustyn mówił, że żyjemy między dwiema miłościami. Nazywał te dwie miłości jakby dwie cywilizacje. Mówił dwa miasta. Jedno się nazywa Babilonia, a drugie się nazywa Jerozolima. Jedno oznacza miłość do samego siebie, do tego stopnia, że się pogardzi Bogiem, a drugi rodzaj miłości to jest miłość do Boga, tak silna i tak mocna, że człowiek jest gotowy nawet zlekceważyć samego siebie. Dwie miłości, dwa sposoby życia. W jednym człowiek szuka zadowolenia samego siebie i szuka swojej własnej chwały, podkreślania jej. Zobaczcie, ile energii, ile naszych projektów jest zużywanych na to, żeby nieustannie podkreślać swoje własne ja, to moje, mnie to zawdzięczasz, to ja osiągnąłem. A z drugiej strony jest to zupełnie zgoła odmienna postawa, że człowiek przejęty działaniem Pana Boga, rozpoznając Go, robi wszystko i chce włączyć się w ten główny nurt życia, który prowadzi do tego, żeby najważniejsza okazała się chwała Boga. I teraz proszę się zastanowić, jaka miłość, jaki rodzaj miłości dominuje w twoich myślach, w twoich aspiracjach, w twoich wyborach. Dzięki temu będziesz mogła rozpoznać obywatelem, jakiego miasta jesteś. Do jakiej cywilizacji należysz. Tak tłumaczył święty Augustyn. Natomiast to, co jest najpiękniejsze i najcenniejsze, jeśli mówimy o Bożej opatrzności, i tego nie wolno nam nigdy zlekceważyć, to jest to, że Bóg podejmuje działanie w różnych okolicznościach, w różnych pokoleniach. Zawsze chcąc doprowadzić człowieka do dobra, przeprowadzając go czasami także przez Dolinę Płaczu, czasami także dopuszczając do pewnych części ziemi, powodując także nieraz, że wywracają się nasze plany do góry nogami. Z tego powodu nieraz cierpimy, z tego powodu nie możemy się pozbierać w życiu, ale to wszystko jest według pewnego planu, pewnego projektu, jakim jest miłość. I zapisem właściwie tego rodzaju działania Pana Boga, tego stosunku, tej relacji, jaką Bóg ma w stosunku do nas, zapisem historii tego wszystkiego jest Pismo Święte. Kiedy zobaczymy Stary Testament, Nowy Testament, to jest jeden wielki zapis, jedno wielkie świadectwo tego, że Bóg jakiekolwiek działania podejmuje. Na pierwszy rzut oka mogą się wydawać negatywne, niekorzystne, bolesne, niezrozumiałe, absurdalne. Do czego mnie to prowadzi? Ludzie nieraz przecież reagują na fakty swojego życia buntem, negują, przekreślają, mówią nigdy w to, nigdy tego nie przyjmę, nigdy nie uwierzę w takiego Boga. Nieraz przecież ateiści XX wieku mówili, że samo życie ludzkie jest powodem, żeby zwrócić Bogu bilet do raju. Miej sobie ten raj dla innych. Wielu ludzi bierze życie w swoje własne ręce. Ateiści, buntownicy, rewolucjoniści. To często jest owoc, efekt tego, że człowiek nie jest w stanie zobaczyć, dostrzec działania Boga. Nasze oczy ludzkie służą temu, żeby widzieć stworzenie, nasze zmysły. Natomiast potrzeba wiary, żeby zobaczyć za tym działanie Boga. I dopiero potrzeba, żeby Bóg nam rzucił potężne światło, światło świata, jakim jest Jezus Chrystus. Że Chrystus przechodzi przez ten świat dobrze czyniąc. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie prowadzi nas do ostatecznego celu. Szczęścia, chwały Boga, gdzie nasze życie będzie uwielbione. To wszystko pokazuje jedno. Czym jest Boża opatrzność? Boża opatrzność jest miłością Boga w działaniu. I do tego, żeby Boża opatrzność mogła się spełniać, żeby działanie Boga mogło doprowadzić nas do sensownego celu, zamierzonego celu. Chrystus sprawił, że przechodząc przez ten świat, umierając na krzyżu, zmartwychwstając, jakby owinął wokół siebie życie ludzi. I z tego właśnie życia ludzi, którzy zostali wezwani, pociągnięci przez Chrystusa w stronę Boga, którzy poprzez Chrystusa okazali Bogu zaufanie i dają się ją prowadzić, wyłonił się Kościół. Od samego początku chrześcijanie, od pierwszych pokoleń mają przekonanie, że istotnym narzędziem działania Bożej opatrzności w świecie jest Kościół. Jeśli zobaczymy nawet różne świadectwa, te najstarsze, to pierwsi chrześcijanie mówili, nie można dostąpić łaski Boga, nie będąc w Kościele. Tychoniusz, teolog z drugiej połowy IV wieku, mówił, że nikt na całej ziemi nie może mieć Ducha Bożego poza Kościołem. Święty Cyprian z Kartaginy także mówił, nikt nie może rozpoznać Boga jako Ojca, jeśli nie jednocześnie nie rozpozna Kościoła jako Matki. Ten ścisły związek Kościoła z Chrystusem, to, że Kościół został powołany tutaj na ziemi nie tylko jako pewna instytucja, ale przede wszystkim pewna wspólnota, pewne świadectwo, pewne narzędzie, którym Bóg się posługuje po to, żebyśmy mogli spotkać Chrystusa. To jest jakby punkt wyjścia, to jest fundament. A celem tego wszystkiego jest, żebyśmy mogli zobaczyć miłość Boga, Trójcę Świętą, chwałę Boga. Więc sensem istnienia Kościoła jest to, żeby każdy, kto spojrzy na Kościół, żeby zobaczył twarz Chrystusa, oblicze Chrystusa. Natomiast dzisiaj znajdujemy się w pewnym bardzo trudnym momencie. Dlatego, że wielu ludzi na świecie, już nie jesteśmy pierwszym, ale być może już drugim pokoleniem, które rozpoczęło pewną kontestację, pewien sprzeciw, odwracanie się plecami do Kościoła. To już w latach 50., 60., zwłaszcza na fali rewolucji seksualnej, która objęła cały świat zachodni, dominował pewien slogan: Chrystus owszem, Kościół nie. I to pociąga za sobą dalsze konsekwencje. Wielu ludzi odwraca się do Kościoła, uznaje Kościół jako rzeczywistość niepotrzebną. Po co mi Kościół, skoro ja mam przecież, mogę mieć bezpośrednią relację z Panem Bogiem. Dzisiaj coraz częściej się zwraca uwagę na tak zwane chrześcijaństwo pozakościelne, ekstraeklezjalne to się nazywa. Że ludzie nie potrzebują przynależności do Kościoła, nie potrzebują sakramentów, wykluczają się z tego wszystkiego, decydując się tylko i wyłącznie na swoje osobiste odczucie, na którym się buduje relacje do Pana Boga. Gorzej jest, dlatego że dzisiaj też wielu zasmuca z nas to, że z Kościoła wychodzi to, co papież Benedykt XVI nazwał wewnętrzne prześladowanie. Że nas wszystkich nie tylko zasmuca, ale także denerwuje, nieraz irytuje, nieraz upokarza, poniewiera także, że ten Kościół, do którego należymy, który mówimy, że jest jeden, święty, powszechny, apostolski, że ten Kościół też jest pełen ludzi tak słabych, że w Kościele pojawia się tak wiele zła. Wychodzą nie tylko grzechy wykorzystań seksualnych, pedofilii, czyli te grzechy takie najgorsze z możliwych, ale coraz częściej pojawia się też, że ktoś na wysokim stanowisku, obdarzony zaufaniem w Kościele, okazuje się niewierzący. Że dzisiaj także wielu ludzi, nawet pasterzy, okazuje się niewierzący, nie głoszą Chrystusa, głoszą inne rzeczy. Ludzi porusza do głębi, gorszy także, kiedy widzą, że ktoś na wysokim stanowisku zaczyna na przykład poddawać wątpliwość autentyczność Ewangelii, albo zaczyna mówić, że diabła nie ma, albo widzimy, że na przykład biskupi jakiegoś kraju prowadzą Kościół w stronę nieustannego reformowania, dostosowywania go do sondaży, do oczekiwań ze strony ludzi. To wszystko powoduje, że wielu ludzi gorszy się Kościołem. Gorszy się także wymogami, które stawia Kościół, moralnymi. To ta ogromna ilość przejawów zła, zaprzeczania nauce Kościoła, kontestacji, z którą dzisiaj mamy do czynienia, to powoduje, że zaczynamy się zastanawiać w takim razie po co. Czy to już niektórzy wieszczą koniec chrześcijaństwa zachodniego, może już zachód, zmierzch. Papież Benedykt XVI kiedyś powiedział, że wydaje mi się, że Kościół czekają ciężkie czasy. Jego właściwy kryzys dopiero się zaczął. Trzeba się liczyć z poważnymi wstrząsami. I to samo pewnie miał na myśli papież Paweł VI 29 czerwca 1972 roku podczas spotkania z klerykami seminarium lombardzkiego w Mediolanie. Papież wygłasza rzecz, która wielu zabolała, wyrażając w ten sposób także swój własny ból. Papież Paweł VI wyznał wtedy, moglibyśmy powiedzieć, że przez jakąś tajemniczą szczelinę, ale nie, nie jest tajemnicza, przez jakąś szczelinę do Kościoła Bożego wdarł się dym szatana. Pojawiło się zwątpienie, niepewność, kłopoty, niepokój, niezadowolenie, kłótnie. Jeśli zobaczymy także na to, o czym mówią mistycy dzisiejsi, czy co mówi Matka Boża w czasie tak zwanych prywatnych objawień, powtarza się właściwie podobny motyw, to samo. Wizjonerka Simona na wyspie Ischia zobaczyła pęknięcie na kopule świętego Piotra i obfity, gęsty, czarny dym wydobywający się z wnętrza, który wypełniał cały plac. Wtedy Matka Boża powiedziała, gdy upada któryś z moich ukochanych synów, pociąga za sobą wiele dusz. Módlcie się o dobrych pasterzy, potrafiących doglądać i strzec stada Bożego. Siostra Agnes Sasagawa, która przyjmowała w latach 70. ubiegłego wieku objawienia Matki Bożej w Akita, w Japonii. Coraz częściej odwołujemy, zaglądamy do treści tamtych objawień. Jednego razu usłyszała od Matki Bożej. Działanie diabła przeniknie także do Kościoła. Także kardynałowie będą się zwalczać nawzajem, podobnie też biskupi. Kapłani, którzy oddają mi cześć, będą pogardzani i zwalczani przez swych współbraci, kościoły, a ołtarze plądrowane. Kościół będzie pełen miłośników kompromisu. Diabeł zaś będzie nakłaniał wielu kapłanów i dusze Boga, Bogu poświęcone, do porzucania służby Bożej. Wielu mistyków słyszało także, że Bóg wyjaśnia, że zło, ten dym, zło, które przenika Kościół, jest jak dym, jest jak woda, która czai się, przenika, brudzi, bez jakiegokolwiek sygnału ostrzegawczego. Zainfekowane nieraz zakony, seminaria, słabnące parafie, słabnące kolana i ramiona ludzi wierzących, słabnące, rozwalające się rodziny. Jak w tym wszystkim nie poddać się zniechęceniu? Jak nie ulec chęci zdystansowania się wobec Kościoła? Ja czasami zauważam też taki fenomen, nie trzeba Kościoła opuszczać. Czasami jesteśmy na liturgii, na mszy świętej, czujemy się Kościołem, wyjdziemy poza Kościół i mamy ochotę w naszych komentarzach, w naszych krytykach trzymać dystans wobec Kościoła. Kościół robi to, Kościół robi tamto, a ty gdzie jesteś? To jest, jak w tym wszystkim dostrzec działanie Bożej opatrzności. I teraz chcę powołać się, wrócić znowu do świętego Augustyna. Święty Augustyn mówił, że dobro i zło współistnieje w Kościele. I mówił o tym właśnie, powołując się na te dwa obrazy. Mówi z jednej strony Jerozolima, a z drugiej strony Babilonia. Jakby dwa rodzaje wpływania na Kościół. Przy czym święty Augustyn widział, że to są jakby dwa miasta, dwie cywilizacje, dwie rzeczywistości. Jest jakby Kościół i antykościół. Do tego też nawiązał kardynał Karol Wojtyła w 1976 roku podczas słynnej swojej podróży po Stanach Zjednoczonych. I tam w pewnym momencie, według mnie, doznał jakiegoś szczególnego takiego natchnienia, przynaglenia, żeby to powiedzieć, i mówił o tym, że nadchodzi czas, już jest, kiedy niechybnie dojdzie do pewnego zderzenia między Chrystusem i Antychrystem, między Kościołem i Antykościołem. I Tym bardziej jest to przynaglające i dramatyczne, im mniej zdają sobie zdawać z tego sprawę ludzie wierzący. Tak wtedy powiedział Karol Wojtyła na niecałe 2 lata przed wyborem na stolicę Piotrową. Natomiast jest pewien teolog chrześcijański z drugiej połowy IV wieku, Tychoniusz się nazywa, który zostawił taki traktat, o komentarz do Apokalipsy świętego Jana. I Tychoniusz znowu mówił coś odmiennego. Ciekawe, że papież Benedykt XVI nazwał go wielkim teologiem. Tychoniusz w IV wieku widzi, dostrzega Kościół, który stanowi jakby ciało dwuczęściowe. Jedna część należy do Chrystusa, a druga część należy do diabła. To jest tak, jakby w samym jednym kościele istniały 2 aspekty, lewy i prawy. Aspekt łaski i aspekt zbrukania, grzechu. I oba stanowią jedno ciało. Tychoniusz nawiązywał do Pieśni nad Pieśniami, gdzie jest mowa o tym fusca sum et decora, to znaczy ciemna jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, nie patrzcie na mnie, żem ciemna, że mnie spaliło słońce, synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic, a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam. Augustyn widział te rzeczywistości pomieszane w kościele, ale oddzielne. Natomiast Tychoniusz widzi w jednym ciele Kościół Chrystusa i Kościół diabła. Kościół Zbawiciela i Kościół Antychrysta. Ciekawe, że Józef Ratzinger jeszcze w 1953 roku jako młody teolog poświęcił jedną pracę Tychoniuszowi i napisał coś takiego. Stąd wniosek, że Antychryst należy do Kościoła. Wzrasta w nim i z nim aż do wielkiego discessio, czyli rozdzielenia, które nadejdzie wraz z ostatecznym, definitywnym revelatio, czyli objawieniem się powracającego Chrystusa. Mamy zatem Kościół czarny, Ecclesia fusca, i Kościół piękny, Ecclesia decora. Ciało Chrystusa i ciało szatana. Ta rzeczywistość, te obie rzeczywistości trwają w Kościele, jak mówi Józef Ratzinger, od męki Chrystusa na krzyżu aż do powrotu naszego Pana. Ale przedtem musi pojawić się nieprawość, musi być zdemaskowana. Pojawi się syn nieprawości. Kim jest ten człowiek, syn nieprawości? Zajrzyjmy do listu świętego Pawła do Tesalonicza. W 2 rozdziale listu święty Paweł przestrzega chrześcijan, żeby nie myśleli, że koniec świata nadejdzie niebawem. Żeby nie ulegali różnym pogłoskom, różnym przekonaniom, jakoby Chrystus miał się już teraz pojawić. Dlatego, że zanim przyjdzie Chrystus, pojawi się tajemnica nieprawości, wyłoni się z Kościoła. I pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo, apostazja i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem, pisze dalej święty Paweł? Wiecie, co go teraz powstrzymuje? Po grecku to katechon. Wiecie, co go powstrzymuje? Co to jest to katechon? Aby objawił się w swoim czasie, albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, znowu katechon, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swojego przyjścia. I potem święty Paweł też mówi o wielu ludziach, którzy nie przyjęli miłości Boga, dlatego sami skazują się na potępienie. Święty Paweł mówi, tak samo jak wcześniej Józef Ratzinger, o końcu czasów. Właściwie z tym końcem czasów związane są dwie postaci. Z jednej strony człowiek nieprawości, a z drugiej strony ten ktoś lub coś, co go powstrzymuje, czyli katechon. Święty Paweł nie znał jeszcze tego pojęcia, którym będą posługiwać się późniejsi ojcowie Kościoła, tacy jak Orygenes, jak Hipolit, jak Tertulian, święty Augustyn. Oni sięgną po pierwszy list świętego Jana, po taki fragment, który w Kościele zawsze jest odczytywany w ostatni dzień roku w liturgii, gdzie mowa jest o antychryście. Był jednym z nas, wyszedł spośród nas, ale nie miał naszego ducha, mówi święty Jan. Ci ojcowie Kościoła wyobrażali sobie, że kiedy pojawi się ten człowiek nieprawości, antychryst, on będzie jakąś poszczególną, pojedynczą postacią. Natomiast ciekawe, Tychoniusz nie mówi o pojedynczej postaci, tylko mówi o pewnym środowisku, które pojawi się wewnątrz Kościoła. Chodzi o złych i obłudników będących w Kościele, aż liczba ich utworzy wielki lud antychrysta. Zresztą sam święty Augustyn też mówił, antychryści są wśród nas. Jest to jakaś tajemnica ukrytej nieprawości, ukrytego grzechu. Święty Augustyn też jeszcze mówił, że wielu ludzi, którzy przestają wierzyć, którzy wybierają nieprawość, opuszczają Kościół. Natomiast są tacy, i właśnie tych nazywa antychrystem, którzy pozostają w nim w ukryciu aż do końca, aż zostaną zdemaskowani na końcu. To jest ciekawe, dlatego że to samo właściwie miał na myśli Fiodor Dostojewski w słynnych Braciach Karamazow, kiedy mówił także o pewnych przestrzeniach, miejscach w Kościele, gdzie ludzie, którzy pozornie wierzą w Chrystusa, nie tylko o nim zapominają, ale tak jakby się go chcieli pozbyć. Przypomnę rozmowę Chrystusa, wielkiego inkwizytora z Chrystusem. Chrystus patrzy na przybyłego inkwizytora, teologa z Sewilli, nic do niego nie mówiąc. Inkwizytor jest cały wściekły i mówi do Chrystusa w ten sposób: 15 wieków męczyliśmy się z tą wolnością, którą nam przyniosłeś, ale teraz to się skończyło i skończyło się na zawsze. Po cóżeś teraz przyszedł nam przeszkadzać? Nikt tak sobie nie zasłużył na nasz stos jak ty. Jutro cię spalę. Idź i nie przychodź więcej. Nigdy nie przychodź. Nigdy, nigdy. 22 kwietnia 2009 roku papież Benedykt XVI w jednej z kateches, które poświęcał różnym wielkim teologom w historii Kościoła, tego dnia przywołał postać Tychoniusza. Przy okazji omawiania innego teologa z VIII wieku, Ambrożego Autpertusa. I papież napisał coś takiego, powiedział coś takiego. On także dotarł do przekonania, że Kościół jest ciałem dwuczęściowym. Jedna część należy do Chrystusa, druga zaś do diabła. To ma moim zdaniem ogromne znaczenie, dlatego że na te fragmenty i na tych teologów powołuje się papież Kościoła. Więc nie możemy nie docenić symbolicznej wagi znaczenia tych słów. Mamy więc przez urzędującego papieża przywołaną taką dramatyczną wizję Kościoła, w którym prędzej czy później ma dojść do tego, co Tychoniusz nazywał discessio, czyli rozdzielenia dobrych od złych, tych, którzy poddają się działaniu Chrystusa i tych, którzy się do Niego odwracają plecami, wybierając podłość, grzech. Pytanie jest, kiedy to nastąpi? To pytanie o to, kiedy nastąpi rozdzielenie dobra i zła, kiedy Kościół zostanie uwolniony ostatecznie od zepsucia, te pytania składają się na coś takiego, co w teologii nazywamy eschatologią, czyli pytania o czasy ostateczne, o koniec czasów, koniec świata. Ciekawe, zauważyłem też niedawno, jakby przyglądając się różnym źródłom, że Maryja, poczynając od La Salette, poprzez Fatimę, poprzez Medjugorje, Akite, Quito i tak dalej, w różnych miejscach, Garabandal, że Maryja nie mówi o końcu świata, tylko mówi o końcu czasów, że skończy się pewna epoka. My sobie nieraz wyobrażamy, że ten koniec czasów będzie gdzieś tam na końcu, kiedy wyczerpie się kalendarz i kiedy już skończy się wszelkie ludzkie działanie. Zostanie jakby sparaliżowane, wtedy nastąpi wieczność. Ale możemy sobie też wyobrazić, że eschatologia, czyli koniec czasów, już mamy dzisiaj. Już dzisiaj jesteśmy w pewnym napięciu, w pewnej walce, w pewnym działaniu podskórnym, ukrytym. Ono jakby odbywa się równolegle do ludzkich pragnień, wyborów, decyzji. Do czego zmierza? Zmierza do powolnego przeobrażania czasów poprzez przeobrażanie człowieka, poprzez Jezusa. I to powolne poddawanie się mocy przeobrażającej Chrystusa powoli nas ukierunkowuje już dzisiaj na to, żeby w swoim życiu znaleźć właściwy azymut. Życie wieczne, moje zbawienie, zbawienie innych ludzi. Życie wieczne to nie żarty, często powtarzał ksiądz Dolindor Łotolo, także w ostatnim okresie swojego życia. Uczestniczymy w pewnym dramacie zbawienia. W każdym momencie tych dziejów może się rozstrzygnąć czyjeś zbawienie bądź czyjeś potępienie. Jeśli wyobrazimy sobie, że do tego rozdzielenia dobra od zła dojdzie gdzieś na końcu czasów, jeśli będziemy próbować to wysyłać gdzieś w nieskończoność, możemy przegrać tę walkę już dzisiaj. Bo być może już dzisiaj potrzebujemy poddawać się pewnemu subtelnemu działaniu Chrystusa, Ducha Świętego, który będzie nas jako Kościół ukierunkowywał na jego właściwy cel. Adorację, modlitwę, krzyż, na ów Kościół należący do Chrystusa, identyfikujący się z Nim absolutnie. Jeśli będziemy odkładać biernie na koniec czasów to rozstrzygnięcie, to rozróżnienie, to rozdzielenie, możemy ponieść porażkę. Oto jest wewnętrzny konflikt targający dwuczęściowe ciało, o którym mówił Tychoniusz, Kościoła. Z jednej strony eklezja fuska, kościół mroczny, ponury, a z drugiej strony eklezja dekora, kościół piękny, poddający się działaniu Chrystusa. Możemy jeszcze powiedzieć o innym takim rozróżnieniu, być może bardziej praktycznym, że w kościele też możemy powiedzieć, że są dwa wymiary. Z jednej strony jest eschatologia, a z drugiej strony jest ekonomia. Z jednej strony jest liturgia, a z drugiej strony jest metalurgia. Z jednej strony jest wieczność, a z drugiej strony jest tymczasowość. I tutaj bardzo ważne jest właśnie, do tego punktu chciałem dojść. Rozstrzygające jest dzisiaj to, czy odkryjemy obecność świętych. Bo święci w Kościele to są świadkowie. To są świadkowie tego, że Kościół jest powołany przez Chrystusa i Chrystus mu nieustannie towarzyszy, żeby doprowadzić życie człowieka do pełnej realizacji, pełnego urzeczywistnienia się w miłości Boga. Świętość to jest jakby najgłębsze, fundamentalny wymiar działania Pana Boga. Bóg z człowieka, który jest słaby, który jest niekonsekwentny, który jest grzeszny, tak jak ja, może dokonać dzieła sztuki. Dlatego w Kościele od samego początku wydobywano świętych jak perły. I chlubiono się nimi, pokazywano ich. Dlatego, że święci, im więcej ich jest, tym bardziej nam pozwalają uzmysłowić sobie, że warto poddawać się działaniu Boga. Warto Mu zaufać. Stąd właśnie święci pomagają nam, żeby nie poddawać się tymczasowości. żeby nie poddawać się logice antychrysta. Święci są po to, żeby nas pociągać przykładem swojego życia, inspirować swoim świadectwem. Ja sam po sobie widzę, że im bardziej się posuwam w latach, tym bardziej budzi się we mnie zainteresowanie świętymi. Widziałem to także po niektórych innych ludziach, kapłanach czy świeckich, wierzących, którym przypatrywałem się jako młody człowiek z zainteresowaniem, chociaż czasami także i z ironią, niedowierzaniem. Przychodzi taki czas, kiedy człowiek potrzebuje nie tylko zainteresować się, ale zaprzyjaźniać się ze świętymi. Ja często też zachęcam ludzi do tego, żeby przy okazji każdego nowego okresu, na przykład liturgicznego, czy okresu życia, na przykład po wakacjach, zaczynamy nowy rok szkolny czy akademicki, niech to będzie dobrą okazją, żebyś się zaprzyjaźnił z nowym świętym. Wielu psychologów i psychiatrów, którzy biją na alarm, niedawno był opublikowany raport z pewnego kongresu psychologów i psychiatrów w Polsce, biją na alarm, jeśli chodzi o depresję. Depresja jako choroba, jako pewien stan psychiki, stan duszy, już nie jest zwykłą jednostką psychopatologiczną. Dzisiaj jest porównywana do pewnej plagi, że staje się jakby chorobą cywilizacyjną. A jednocześnie wielu także i kierowników duchowych, ale także psychoterapeutów mówią, że bardzo, bardzo pomocne w stanach depresyjnych, w smutku jest sięganie po biografię. Czytanie biografii kogokolwiek. Na tej zasadzie także podpowiadam, sięgnij po biografię jakiegoś świętego, zaprzyjaźnij się z nim. Wybierz sobie jakiegoś świętego, jakąś świętą, której jeszcze nie znasz. Jest bardzo ważne rozpoznać się w życiu kogoś drugiego, jak w zwierciadle. Zobaczyć swoje własne sprawy, swoje własne wybory, małości, poczucie klęski, porażki nieraz, straconego czasu, głupich wyborów, grzechów. Zobaczyć, skonfrontować w świetle kogoś, kto poddał się działaniu Chrystusa. Bo święci mają jedną taką znamienitą cechę. Po tym się poznaje świętego. Przeźroczystość. Święty jest przeźroczysty. To znaczy patrzysz na świętego lub świętą i nie widzisz tego człowieka, tej kobiety, tego mężczyzny, tylko widzisz działającego Boga. Wiarygodnego i skutecznego. Słowa pouczają. Przykłady pociągają. Dlatego potrzebujemy świętych. Oni nas pociągają, oni nas mobilizują. Oni nas także wspierają swoją modlitwą. Oni także, a przede wszystkim Maryja, Matka Boża na czele, dopingują nas w tym zmaganiu, o którym wcześniej mówiłem. Jest 11:43. Jeszcze mam 2-3 minuty. Chciałbym podzielić się jeszcze jedną moją intuicją. Spróbuję to zrobić jak najszybciej, jak najkrócej. Dzisiaj tak jest moje odczucie, takie jest moje przekonanie dzisiaj. Kościół został wyposażony w dwie największe siły. To jest krzyż i katechon. O tym katechon była mowa w liście świętego Pawła, drugim do Tesaloniczan, rozdział drugi. To, co się sprzeciwia, to, co powstrzymuje pojawienie się niegodziwca, antychrysta. I teraz na czym polega ta siła Kościoła? Krzyż. Nie ma wątpliwości. Święty Jan Paweł II pokazywał nam siebie samego nieustannie wspartego o krzyż. Podróżując, pielgrzymując, prowadząc liturgię, jako człowiek, jako pasterz, także jako schorowany człowiek. Wystarczy powiedzieć Jan Paweł II, od razu nam wracają obrazy tego schorowanego, cierpiącego pasterza w Wielki Piątek opartego o krzyż. Z krzyża się nie schodzi, z krzyża się jest zdjętym. Pamiętam, jak wielu ludzi mówiło mi, jak ten człowiek mi pomaga. Ludziom, których odwiedzałem jako kapelan w szpitalu albo w parafii chorych, cierpiących. Krzyż. To To jest siła Kościoła. Zlikwidujmy krzyż, zrezygnujmy z krzyża, przestańmy na niego się powoływać, przestańmy w niego wierzyć, przestańmy się z nim skonfrontować. Będziemy słabi i wiotcy, bo to jest kręgosłup chrześcijanina. Drugą siłą Kościoła jest katechon. To znaczy siła, w którą Kościół zostaje wyposażony przez Chrystusa, żeby przeciwstawiać się nieprawości, przeciwstawiać się cywilizacji antychrysta. Na czym polega siła antychrysta? Teraz przed wakacjami papież Benedykt, emeryt, podpowiedział nam przy okazji opublikowania pierwszej części jego biografii przez Petera Ziwalda. Papież emeryt Benedykt w wywiadzie powiedział, przestrzegł, że Kościół dzisiaj jest poddany pewnej sile, pewnej dyktaturze i nazwał to dyktaturą antychrysta. Mówiąc o galopująco zmieniających się wyobrażeniach o tym, co jest dobre i co złe, standardach moralnych, modelach wychowania, modelach zachowania, tak zwane galopująco ratyfikowane, przyjmowane przez prawa różnych krajów zrównanie na przykład małżeństw homoseksualnych z małżeństwami mężczyzny i kobiety, coraz bardziej dostępna, dopuszczana aborcja, także dzisiaj domowa w warunkach koronawirusa, na przykład w Anglii, powszechny dostęp do eutanazji. W tej chwili na przykład Belgia otwarła się na eutanazję niemowląt już. Czy także in vitro. To wszystko, papież Benedykt mówi, to są przejawy mocy dyktatury antychrysta. Natomiast ona jest jeszcze głębsza, jeszcze bardziej duchowa. W dwóch słowach spróbuję się z tym skonfrontować. Otóż w Apokalipsie człowiek nieprawości, antychryst jest przedstawiony jako bestia. Są dwie bestie, jedna i druga wyłania się z morza. Morze to jest to, co jest płynne, co jest niespecyficzne, co ma wpływ, wypłukuje. Można się w tym utopić. A jednocześnie także święty Paweł mówi, nie walczymy przeciwko ciału i krwi. Nie walczymy z ludźmi, ale walczymy z duchami ciemności, które zamieszkują ten świat powietrza. Proszę zwrócić uwagę, siła antychrysta polega na wodzie i powietrzu, czyli na tym, co jest płynne. Dzisiaj gdziekolwiek wyślecie swoich dzieci lub wnuki, żeby studiowali na uniwersytetach, czy akademiach, czy wyższych szkołach europejskich, to wszędzie, obojętnie czy się studiuje prawo, czy filozofię, czy medycynę, czy kulturę i sztukę, wszędzie ludzie chętnie sięgają po Baumana. Na czym polega siła naszej epoki postnowoczesności? To jest epoka płynności. Nie ma już nic stałego. My żyjemy w czasach, gdzie już człowiek nie wie, co jest dobre i co jest złe, co jest piękne i co jest brzydkie. To, co dzisiaj jest dobre, jutro będzie złe. To wczoraj było grzechem ciężkim, jutro będzie tak zwanymi wartościami Zachodu bądź Europy. Jesteśmy w sytuacji płynności. I siła antychrysta polega na tym, że jego działanie jest jakby działaniem, atakiem z morza i z powietrza. To są najtrudniejsze do ujęcia formy ataku. Jeśli Kościół jest rzeczywistością stabilną, opartą o skałę, tak jak mówi Chrystus, i wszystko w Kościele jest oparte o to, co jest namacalne, dotykalne, fizyczne, materialne, poczynając od wcielenia Syna Bożego. Eucharystia to jest ciało. My jesteśmy zaproszeni, żeby służyć Bogu w naszym ciele. Kościół jest rzeczywistością fizyczną. W takim razie atak antychrysta na dzieło Boga polega na tym, że używa on metod nieuchwytnych, niematerialnych. To jest działanie z morza i powietrza. Najtrudniejszy rodzaj ataku. Być może nigdy dotąd Kościół nie znalazł się w tak trudnym położeniu, dlatego że znajdujemy się dzisiaj wobec antychrysta, który używa pełni swojego arsenału. Do tej pory, jeśli ktoś atakował Kościół, to była jakaś władza ziemska, która próbowała wygonić Kościół z jakiegoś terytorium albo pozbawić go wpływu na ludzi, zniszczyć go. Dlatego mamy za plecami totalitaryzmy. I mamy za plecami także wielu męczenników, ludzi, którzy oddawali krew z miłości do Chrystusa, do Kościoła, do przykazań, do Ewangelii. Natomiast w tej chwili pojawia się nowy atak. On nie jest frontalny, on nie jest zauważalny. Antychryst przychodzi i pojawia się jako ktoś uśmiechnięty, przyjacielski. Proponuje działania, wartości humanistyczne. Zaprasza nas do działania humanitarnego na rzecz ludzi i zwierząt i przyrody. Próbuje nas zaangażować w zwalczanie efektu cieplarnianego, w budowanie globalnego programu edukacji. Mówi o potrzebie nowego humanizmu, nowego człowieka, mówi o wartościach, ale robi jedną rzecz zarazem. Jakimkolwiek swoim słowem i działaniem zasłania sobą Chrystusa. Żebyśmy o Nim zapomnieli. Żebyśmy, angażując się w sprawy tego świata, tymczasowość, wstali z kolan, zapomnieli o Najświętszym Sakramencie, o mocy sakramentów, o mocy modlitwy, egzorcyzmu, o sile znaku krzyża, pacierza, przekazywania wiary, o rzeczywistości, dla której Bóg powołał do istnienia Kościół, o Chrystusie. Powolne wypłukiwanie, powolne pozbawianie nas mocy. Ktoś kiedyś zauważył, że antychryst, który działa poprzez to, co jest płynne, czyli fluidy, fale elektromagnetyczne, wpływy, trendy, informacje, finanse, że ktoś kiedyś zauważył, że ludzkość, im bardziej rozwija się technologicznie, tym bardziej stajemy się silni, tym mamy większy wpływ na rzeczywistość. Tylko jednocześnie zarazem stajemy się silniejsi, ale za tym nie idzie to, żebyśmy stawali się lepsi. Wcale nie stajemy się lepsi. Najbardziej niszczącą dla człowieka jest propozycja siły, za którą nie idzie w parze dobro. Dlatego my potrzebujemy świadomości tego, że uczestniczymy w pewnej walce, w pewnym zmaganiu. To zmaganie wiąże się w tym, że działanie Pana Boga, miłość Boga w działaniu, staje naprzeciwko naszej ludzkiej wolności. Chrystus nigdy nikomu nie powie: musisz. Natomiast zawsze mówił: jeśli chcesz, chodź za mną. Jeśli nie pozwolimy sobie uleczyć oczu, nie będziemy mieli ducha wiary, oczu wiary, a tylko te oczy pozwalają widzieć dalej i sięgnąć głębiej. I zauważyć właśnie to, co jest najpiękniejsze w życiu człowieka przebudzonego przez wiarę, przez Chrystusa. Możliwość czytania wydarzeń swojego życia i życia innych ludzi i widzenia Bożej opatrzności, miłości Boga w działaniu. Dziękuję za uwagę.